popili. Napili się, popili. I już się nagrało. Trzeba było wyciąć. Pojedli i napili się. Słuchajcie, żebym nie zapomniała, bo ja o takich rzeczach bardzo zapominam. Poprzednim razem jak byłam, to się pytaliście, czy wzięłam swoją książkę i nie wzięłam, bo często zapominam, ale dziś wzięłam. Więc słuchajcie, mam ze sobą swoją książkę, napisałam książkę w okamgnieniu już jakiś czas temu, więc teraz piszę drugą książkę. Jeszcze nie skończyłam pisać, ale mój wydawca się bardzo, bardzo dopomina, żebym już zakończyła pisać tą książkę, więc już jest bliżej końca niż dalej. A ta pierwsza książka była na temat daru widzenia, na temat tego, jak Pan Bóg mi oczy otwierał i aktywował mnie. Myślę, że jest zachęcająca. Bardzo wielu ludzi mówi mi, że to jest taka książka, której nie da się przeczytać na raz. Czytają, zatrzymują się, płaczą, modlą się, potem wracają. A niektórzy mówią, że przeczytałem raz i wiem, że będę zaraz czytać drugi i trzeci. Ostatnio jakaś dziewczynka do mnie zadzwoniła, powiedziała, że kilka lat temu kupiła moją książkę, doszła do połowy i nie mogła iść dalej, musiała zacząć przerabiać i mówi, właśnie teraz otworzyła i może kolejną część przerobić. Więc coś ta książka dzięki Bożej łasce aktywuje, więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, to Was zachęcam, żebyście sobie ją nabyli albo nabyli dla kogoś z Waszej rodzinki, kogo chcecie pobłogosławić, kto wiecie, żeby się też mógł na tym skorzystać. Słuchajcie, ta druga sesja to będzie taki czas, że no, to ostatni czas przed obiadem, a potem po obiedzie, jak przychodzimy, to wiecie, to już albo chce nam się spać, albo w ogóle niestety już będzie się trzeba bardzo dużo ruszać, więc to będzie ostatni czas, kiedy coś posiedzicie.
To zadanie.
Tak. Jak jesteś osobą, która w poprzednim ćwiczeniu siedziała tam, czyli nie była tutaj, ani nie podeszła do nikogo, a werset, który dostałeś, myślisz, że nie jest dla ciebie, bo może być tak, że ten werset, który dostałeś, jest dla ciebie, więc wtedy sobie go zapisz i rozmawiaj o tym z Duchem Świętym. Ale jeśli myślisz, że nie jest dla ciebie, to masz za zadanie, przypominam tylko dla tych, co mogli nie usłyszeć, żeby znaleźć osobę, do której ten werset należy. Więc to może być w różny sposób. A wy teraz mi powiecie, ponieważ jesteście ludem uczonym, w jaki sposób Duch Święty pokazuje mi osobę, dla której może być ten werset. Jak może mi to pokazać? Dawajcie. No. Przez sen. No tak, tylko dzisiaj jeszcze nie będziemy spać. Tak, ale rzeczywiście w śnie, w nocy mogę dostać. No, kto to jest, dokładnie. Tak, jak najbardziej. Może być przez sen, może być przez wizję, czyli że mam obraz czyjś. Czyli sobie siedzę i rozmawiam z Czakiem, ale w tym momencie widzę Krzysia. I myślę sobie, Krzysia przed oczami mi stoi. Ciekawe dlaczego. Może chodzi o to, że to jest ten werset. Jak jeszcze?
Głosem słyszalnym.
Głosem słyszalnym. Tak, czyli roz...
Tak mówi Pan.
Tak, idź do Grześka, bo to dla niego słowo. Dobrze, jak jeszcze? Jak może... Przez modlitwę. Czy pomodlimy się, Duchu Święty, dla kogo to jest? I wtedy usłyszymy, albo będziemy byli przekonani, tak? A jak jesteśmy, wiecie, jesteśmy tu zabiegani, no nie oszukujmy się, jesteśmy taką grupą, co to, wiecie, teraz jest tutaj jakiś taki czas dosyć intensywny, robimy różne ćwiczenia i w ogóle, no i tak nie mamy czasu, żeby gdzieś się iść, udać, pomodlić i coś. To jak Duch Święty można nam pokazać, dla kogo to jest werset?
Nie wiem.
Jak to może być? To jest taka fajna podpowiedź, w jaki sposób Duch Święty nam pokazuje różne osoby, kiedy jesteśmy na mieście, w pracy, w szkole, w różnych miejscach i Duch Święty chce nam poświecić te osoby, to co On robi.
Czasami jest tak, że jest potrzeba.
Okej.
Okay. Jest potrzeba, widzimy to, jest od razu odpowiedź.
Okej, czyli że na przykład w jakiejś rozmowie rozmawiam i a ja miałam taki werset i być może to jest też jakąś częścią tego rozwiązania. Mhm. Czyli potrzeba była już rozmowa. Czyli na potrzeby dzisiejsze, jak szukamy tej osoby, te osoby, co mają werset, szukają, dla kogo to jest werset, to mogą zamknąć oczy i powiedzieć, Duchu Święty, pokaż mi jakiś szczegół garderoby albo jakiś kolor. I na przykład pokażesz jakiś kolor albo pokażesz jakiś szczegół garderoby, okulary, kobieta, mężczyzna. Możemy zadać pytanie, kobieta, mężczyzna, możemy zobaczyć jakiś kolor ubrania i potem się rozglądać, kto ma taki kolor ubrania na sobie. Jak jeszcze? Jak nie mamy czasu, żeby zapytać Ducha Świętego? No nie mamy czasu, czy jesteśmy tacy zabiegani, no i nie ma czasu, żeby zapytać, to jak on może pokazać?
Czujemy się przyciągani do danej osoby.
Okej. Okay. Czyli jesteśmy w tłumie i tutaj sobie rozmawiam z kimś, ale coś mnie ciągnie do kogoś. Chcę pójść z nim porozmawiać, tak? Gdzieś po prostu jak magnes. Jeszcze inna forma tego, jak może wyglądać? Takie przyciąganie?
Telefonicznie. Kiedy będzie osoba dzwoni albo napisze.
Okej, okay. Czyli że sama się, że tak powiem, ujawni.
Podłoży się
sama. A macie coś takiego jak wielka świecąca żarówka? Że jesteśmy w tłumie ludzi, a mówię o tym przyciąganiu. I ktoś nam się świeci. No po prostu, czyli tak to nazywam. Czyli generalnie ciągle ci twój wzrok tak na kogoś pada, ciągle gdzieś się zahaczają twoje oczy na kimś. To też może być sposób, jaki Duch Święty ci pokazuje tą osobę. Albo w tłumie tutaj różne rzeczy robimy, a ta osoba ciągle cię mija, ciągle przechodzi, ciągle jest koło ciebie. Więc ciągle po prostu wpadasz na kogoś i to może być też sposób, na jaki Duch Święty ci może pokazać, że to jest ta osoba.
Albo ta osoba krąży koło ciebie.
Tak.
I puka.
Jak lisek koło domu. Nie, dziękuję. Nie jak lisek, ale krąży. Przychodzi, dokładnie. Więc zwracamy na to uwagę. Słuchajcie, bo właśnie potem jesteśmy w galeriach handlowych i to jest coś, co uwielbiam po prostu ludzi uczyć na ten temat, żeby zwracać uwagę. W mojej książce w okamgnieniu jest taki rozdział, który się nazywa Trzymaj to, co masz i zważaj na to, co masz, dlatego że zważanie na to, co mamy i to, co Pan Bóg robi, to jest jedna z lekcji, którą potrzebuje każdy z nas przerobić w swoim życiu. Najpierw zaczyna się to od tego, że jesteśmy wdzięczni za to, co już jest, a potem modlimy się o to, żeby nasze oczy były otwarte, po to, żeby widzieć Boże działania. I Słowo Boże mówi w wielu, wielu miejscach o tym, że widział mój sługa, ale nie zważał. Widział, ale nie zważał. Widział, ale nie zważał. Tak samo jak jest w księgach Hioba, kiedy jest napisane, że Pan Bóg mówi przez ten raz, drugi, trzeci, ale człowiek na to nie zważa. I znowu jest użyte słowo zważał. Więc często to słowo zważać jest rzeczywiście w Biblii i ono nam mówi o tym, że my potrzebujemy wykonać jakiś konkretny wysiłek w tą stronę, żeby coś zauważyć. Czyli potrzebujemy zacząć zwracać uwagę na to, co robi Duch Święty. Jeżeli gdzieś idziemy, chcemy, żeby zostało, wiecie, chcemy kogoś pobłogosławić, chcemy kogoś dotknąć i tak dalej, to no nie tak, że pójdziesz i będzie stał wielki anioł fizycznymi oczami, zobaczysz i on będzie mówił. Tak też może być, ale dzieje się to nieczęsto. Powiem, nieczęsto. Natomiast częściej dzieje się to, że zaczynamy zwracać uwagę na to, co Duch Święty w nas robi, przez nas, w jaki sposób zwraca naszą uwagę na coś, na kogoś, dlatego że jesteśmy świadomi tego, że dookoła jest pełno ludzi, w których On działa i których chce błogosławić, więc my się nastawiamy na to, nasze duchowe oczy i uszy, żeby zauważyć to, co Bóg robi. Więc może być tak, że w tej galerii handlowej właśnie na kogoś ci będzie padać wzrok, mimo że tej osoby nie znasz. Trzy razy przechodzisz koło niej i za każdym razem zwraca się twoja uwaga. Albo ktoś jest... Ja mam takie podświetlenie jak świecąca żarówka. Jakby ktoś na czole po prostu ma światło, w związku z tym wiem, że to jest coś, co do czego Duch Święty mnie zaprasza, żeby coś zrobić. I my się tego uczymy w taki sposób właśnie i przez takie ćwiczenia w kościele, trenując to, swój zmysł, żeby potem zwracać na to uwagę. Więc tego się, słuchajcie, uczymy. Więc to jest a propos do ćwiczenia, które przed chwilą robiliśmy. A teraz chcę podzielić się z wami w tej sesji czymś, co uważam za absolutnie niezbędne do tego, żeby zrozumieć siebie, wzrastać też w swojej relacji z Bogiem i w tym, jak słyszymy Jego głos, ale też, żeby rozumieć ludzi dookoła, którzy są naprawdę bardzo, bardzo różnie i różnorodnie stworzeni. Jak mówimy o relacji z Tatą, z Duchem Świętym i z Panem Jezusem, to nie będzie w tej sesji, ale w następnej, Ale wiecie, Pan Bóg jest Trójcą i trzema osobami jednocześnie. On jest jednym Bogiem, ale w swojej naturze to są trzy osoby. I my jak się nawracamy, to tak nawet niektórym nam się puta, jak się modlimy, to tak Duchu Święty, Panie Jezu, Ojcze, nie wiadomo do kogo się zwrócić, nie? Bo tak naprawdę to wszyscy, ale każdy z nich z osobna. Ale po jakimś czasie zaczynamy wzrastać w naszej relacji z Bogiem i to jest też część, którą zrobimy na tym wyjeździe, która mi bardzo leży na sercu, po to, żebyśmy rozpoznawali głos Ducha Świętego, głos Taty i głos Jezusa. Dlatego, że my chcemy wiedzieć, który z nich do nas mówi. My chcemy wiedzieć, w jaki sposób wzrosnąć w swojej relacji. Jeżeli kogoś poznajemy, chcemy go poznać bardziej, to potrzebujemy się z nim spotykać, poznać jego naturę, co lubi, czego nie lubi, jaką ma osobowość, jakie ma pragnienia, jakie ma marzenia. I to wszystko ma Duch Święty, ma Pan Jezus i Tata. One są, te rzeczy są spójne, ale są różne, bo to są trzy różne osoby. Trzy różne osoby. I my możemy rozróżniać ich głos, wiedzieć, kiedy Tato mówi, kiedy mówi Duch Święty i kiedy mówi Pan Jezus. I do tego potrzebujemy zrozumieć też, w jaki sposób my zostaliśmy stworzeni. Popatrzcie po sali, czy jest tu ktoś taki jak Ewa? No nie ma. A jest ktoś taki jak Irek? No nie ma. A ktoś taki jak Czarek? No nie ma. Raczej nie ma. A taka ciekawostka z świata natury, którą wiecie, każdy płatek śniegu jest inny. Totalnie inny. Wyglądają tak samo, ale pod mikroskopem okazuje się, że są totalnie inne. Tak samo jest, słuchajcie, z zebrami. Nie wiedziałam tego, jakiś czas temu się dowiedziałam. Wszystkie zebry wyglądają, bo miały paski i że takie same. Każda zebra ma zupełnie inny układ pasków. Tak jak właśnie płatki śniegu. I my patrzymy na siebie i wydaje nam się to takie naturalne. No tak, no jesteśmy różni, tak, jesteśmy różni. No. Ale potem w kościele jesteśmy i wydaje nam się, że no ale ta różnorodność to po prostu, wiecie, albo nas zaczyna frustrować, albo zaczyna nas denerwować, albo zaczynamy być sobą sfrustrowani, że chcielibyśmy być inni, zaczynamy się porównywać i to rodzi po prostu różnego rodzaju takie rzeczy i blokady też w nas, które nas blokują na odbieranie głosu Ducha Świętego. Zobaczcie, co tu jest napisane. W 1 Koryntian 12 rozdziale, w 4 wersecie jest napisane: dary łaski są różne, ale Duch jest ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan jest ten sam. I różne są też formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Więc słuchajcie, czytamy list do Koryntian i czytamy o trzech rzeczach, które są tam zapisane. Że dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Posługi są różne, ale Duch ten sam. I czytamy też o tym, że sposoby działania Pana Boga są różne. Że On w najróżniejszy sposób działa. I to mówi nam niesamowicie o Bożej różnorodności, jaka jest między nami. I teraz zobaczcie sobie, że ja pamiętam, jak rozmawiałam z Duchem Świętym na temat darów, na temat tego, jak Pan Bóg nas stworzył i miałam taką wizję, nie wiem, czy kiedyś mówiłam, ja tutaj byłam, bo nie pamiętam, co tu mówiłam, jak byłam ostatnim razem, ale miałam taką wizję, w której widziałam półkę w niebie i na tej półce były różnego rodzaju dary położone. I był tam dar wiary, był tam dar uzdrawiania i ja tak byłam w tym niebie z Panem Jezusem w tej wizji i przechodziliśmy koło tej półki. Ja tak patrzyłam na każdy dar, patrzyłam w oczy Pana Jezusa. On się uśmiechał do mnie. Ja z takim uznaniem, no, że tak, dar wiary, dar uzdrowienia. No właśnie, o tak, to koło siebie, to tak. I nagle dar gościnności. Tak, Panie Jezu, to też tam było napisane w Biblii gdzieś. Coś było o darze gościnności. No i potem patrzę, dar uśmiechu. No i tak jak spojrzałam na ten dar uśmiechu, no to mi się zaśmiać chciało. Tak spojrzałam na Pana Jezusa, a On się wielkim uśmiechem szczerzył do mnie, który mówił wszystko. Myślałam sobie, aha, no, tak myślę sobie o różnych rzeczach, z którymi Pan Bóg nas stworzył i niektóre z nich, no to nie włożyłabym na tą samą półkę. No bo co innego dar wiary, dar uzdrawiania, przewodzenia, wiecie, po prostu, ale dar uśmiechu? No tam było coś o darze gościnności, rzeczywiście czytamy o tym, bądźcie gościnni i że niektórzy goszcząc nawet aniołów przyjęli. I wiecie, po prostu, ale mówię, nie, no tak, żeby tak na jedną półkę. I Duch Święty zaczął do mnie mówić o tym, że my w Kościele mamy trochę taką degradację. Nie rozumiemy za bardzo różnorodności i robimy pewnego rodzaju taką degradację różnych rzeczy. I myślimy sobie, że te dary to na tą półkę, a te to gdzieś niżej, nie? A taki dar uśmiechu to co on może? O, dużo może. Dużo może. Niektórzy są uzdrawiani z depresji z powodu tego, że się spojrzymy na nich z wielkim, szczerym, pełnym miłości uśmiechem. Dar uśmiechu ma wielką moc i wielką zachętę. I kiedy rozmawiałam o tym z Duchem Świętym, to właśnie pokazywał mi ten werset z 1 Koryntian 12 rozdziału. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. I mówił do mnie, Asia, potrzebujesz patrzeć na te dary w taki sposób, że one wszystkie z powodu tego, że Duch jest ten sam, dary są różne, Duch jest ten sam, to znaczy, że potrzebujesz na nie patrzeć w taki sposób, że one wszystkie są pełne mocy. Bo jeżeli nie będziesz robić jakąś degradację, cokolwiek, to pewne dary będą ci się jawić jako te, które są pełne mocy, a inne takie naturalne. Jakieś takie, wiecie, no takie może. Są, ale tam, wiecie, no że kto tam będzie po prostu jedna no, moc wielka, jaka tam moc w uśmiechu albo w czymś tam, nie? I wiecie, jest napisane...
Basic,
tak. Podstawowa. Dokładnie. Więc słuchajcie, Duch Święty zaczął do mnie o tym mówić i o tym, że kiedy chcemy słuchać Jego głosu i chcemy być takimi ludźmi też, którzy chodzą w namaszczeniu proroczym, to namaszczenie prorocze jest niczym innym, słuchajcie, jak duchem zachęty, podniesienia, zbudowania, docenienia wszystkiego, co jest i wszystkich, którzy są wokół. Więc potrzebujemy zobaczyć, że ta różnorodność nam jest potrzebna i że ona jest na każdym praktycznie poziomie i że ona jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Ona nie jest wcale przekleństwem. Ona jest wielkim błogosławieństwem. I Duch Święty do mnie mówił, Asia, jeżeli będziesz traktować te dary właśnie, że one nie są wszystkie pełne mocy, to błogosławieństwo, które stoi za tym darem, do ciebie nie przyjdzie. Jeżeli uznasz to jako dar pełen mocy, dar Ducha Świętego, to skorzystasz z tego błogosławieństwa, które stoi za tym darem. I pomyślałam sobie, o, to tak jak jest napisane, że przyjmij proroka jako proroka, to otrzymasz zapłatę proroka. Jeśli uznasz coś, co jest nad czyimś życiem, albo co jest czyimś darem, i mówimy o najróżniejszej różnorodności, ja zaraz wam poopowiadam o najróżniejszej różnorodności, jaka jest między nami, ale jeśli uznajemy to, rozpoznajemy, uznajemy, doceniamy to, to jesteśmy w stanie dostać też zapłatę, która płynie z tego daru. Jeśli uznasz dar gościnności jako dar pełen mocy, przyjdziesz i skorzystasz na tej gościnności, popłynie do ciebie błogosławieństwo. Jeśli pomyślisz sobie, a ona mieszka na Śląsku, to na Śląsku to wszyscy tacy są tacy gościnni, to wiadomo, że to takie normalne. Basic. Takie normalne. Zupełnie. Ale tak nie jest. Drugą wizję, którą chcę wam opowiedzieć, która dla mnie jest ważna w kontekście darów, tego, że jesteśmy różnorodni, to, że będąc sobie w tym samym miejscu z Panem Jezusem innym razem, siedziałam przy stole i przy tym stole Pan Jezus przyniósł talerz, na którym były różnego rodzaju była potrawa, ale wiedziałam, że ta potrawa jest skonstruowana z różnego rodzaju darów, które są we mnie. I Pan Jezus przyniósł ten talerz i ja tak się przyglądałam, zaglądałam, co tam jest, oglądałam sobie. I Pan Jezus do mnie powiedział, to wszystko jest bardzo smaczne i dobre, ale czegoś tu brakuje. Wstał, poszedł, wyszedł, wrócił z sosem i zalał to wszystko sosem. I pomyślałam sobie, to tak jak rzeczywiście w takiej dobrej potrawie mamy różne składniki, ale jak zalejemy sosem, który to wszystko połączy i wydobędzie ten smak, to jest wtedy pyszne. I mówię, Panie Jezu, co jest z tym sosem? I tak nieśmiało mówię mu, miłość? A on mówi, tak. Pierwszy Koryntian 13, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, posiadł wszelką wiedzę, wszelki dar prorokowania i objawienia, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Więc miłość jest czymś, co my potrzebujemy się o to zatroszczyć w swoim życiu. Po pierwsze, potrzebujemy w relacji z tatą przyjmować tą miłość, dlatego że on jest źródłem dla nas miłości. Więc my potrzebujemy być cały czas napełniani przez niego, po to, żeby był przepływ w drugą stronę. Ale o miłość też potrzebujemy się zatroszczyć, po to, żeby uwalniać ją, dlatego że jest bardzo wiele momentów w naszym życiu, kiedy jesteśmy kuszeni, żeby działać w lęku, żeby działać w różnych postawach, które nam się po prostu, nasze emocje nam podpowiadają. I wtedy potrzebujemy się decydować na miłość. Potrzebujemy się decydować, żeby uwolnić coś w miłości. I to wszystko, ta cała nasza różnorodność, z jaką Bóg nas stworzył, ona działa najlepiej, kiedy mamy taki sos miłości. Więc jeżeli w Kościele nawet możemy mówić o tym, wiecie, że mogą być kościoły, które są bardzo rozwinięte w tym czy w tamtym, ale jeśli nie ma miłości, to wszystko jest po prostu do niczego. A jeśli zainwestujemy w miłość, w to, żeby ten sos cały czas był tu między nami, żebyśmy się doceniali, żebyśmy się kochali, żebyśmy decydowali się na to, żeby okazywać sobie miłość i uwalniać rzeczy w miłości, to wtedy też wzrastamy w darach, które Bóg nam dał. Więc chcę wam powiedzieć o różnego rodzaju różnorodności, która jest między nami. Jedną z tej różnorodności, o której chcę wam opowiedzieć, to jest to, w jaki sposób Pan Bóg stworzył nas w naszej duszy, w naszym duchu i też w naszym ciele. Ciało, kiedy patrzymy, to widzimy, że jest różne, totalnie. Widzimy, nie ma dwóch takich samych ludzi, czasem mogą być podobni, ale łatwo jest nam to zrozumieć. No, nasze ciała się totalnie różnią. Tak samo jest z naszą duszą i tak samo jest w naszym duchu, kiedy jesteśmy powołani do tego, żeby spełnić pewnego rodzaju zadania, powołanie, które Pan Bóg nam daje, to ja to nazywam, Pan Bóg nas w bardzo różny sposób okablowywuje. Budował ktoś z was dom kiedyś? Kto budował dom? Budowałeś dom? Super! Więc jak budujemy dom, to jest taki moment, kiedy potrzebujemy zdecydować, gdzie będą wszystkie gniazdka. Nie? No bo trzeba go okablować, nie? I przychodzi elektryk i mówi, to gdzie mają być te wszystkie gniazdka? I to zazwyczaj się dzieje w połączeniu z funkcjonalnością. Tak? To nie jest tak, że tu zawalniemy 5, a tam zawalniemy 10, tu na takiej wysokości, a tu na takiej. To wszystko jest zaplanowane. Wiadomo, gdzie jest kuchnia, gdzie jest łazienka, gdzie są różnego rodzaju pomieszczenia. W związku z czym mówi się temu elektrykowi, tutaj potrzebujemy takich gniazdek, tutaj na takiej wysokości, tutaj na takiej. Wszystko jest zgodne z projektem. I ten dom jest okablowywany. Nie ma prawdopodobnie też... są domy, które mają ten sam projekt i będą miały podobne gdzieś okablowanie, ale i tak ci, którzy mieszkają, właściciele, często przesuwają różnego rodzaju rzeczy pod siebie, dlatego że ty chcesz, żeby to było jak najbardziej funkcjonalne. I Pan Bóg w taki sam sposób okablował nas w naszym duchu. I jak mówię o okablowaniu w naszym duchu, to mówię o tym, w jaki sposób On nas stworzył, przez co nam jest łatwiej Go słyszeć, co jest dla nas bardziej naturalne i co jest dla nas czymś, w czym my całkowicie po prostu płyniemy. I to się zgadza całkowicie też z naszym obdarowaniem, totalnie. Więc mamy na przykład, mamy taką sytuację, że zaczynając od naszej duszy. Nasze dusze też zostały stworzone w bardzo różnorodny sposób i mają różnego rodzaju warstwy. Dlatego, że Panu Bogu jest to potrzebne. Czyli, że każdy z nas ma pewnego rodzaju swoją osobowość. Nie? Możemy zrobić sobie najróżniejsze dzisiaj, słuchajcie, jest po prostu masa tego w internetach i nie tylko. Można sobie robić różnego rodzaju testy osobowościowe, które badają to, jakiego rodzaju my mamy w sobie predyspozycje, jakiego rodzaju mamy w sobie umiejętności. Tak? Czyli na przykład mamy takich ludzi pośród nas. Mój mąż jest taką osobą, ja po prostu uwielbiam takie osoby, które są bardzo zaplanowane. One są zorganizowane, one są zaplanowane, one przychodzą na spotkanie, sprawdzają, czy już się zaczyna, bo pastor mówił, że o 11, a już jest 11.05, a nie wiadomo, czy się zacznie w końcu, chyba się nie zacznie i wiesz, i te osoby mają już też troszkę takiego lekkiego stresa, niepokój, no bo coś było zaplanowane, coś było zorganizowane, a nie wiadomo, jak już są na spotkaniu, spotkanie się przedłuża, to one też patrzą, miał się skończyć o tej, a kiedy się skończy, a czy na pewno będą się tego trzymać. A w ogóle najlepiej, jakbyśmy w trakcie tego spotkania przeszli przez konkretne punkty i żebyśmy konkretnie przeszli z punktu A do punktu Z i jak pastor zaczął gadać na coś, po prostu w międzyczasie jakiś spontaniczny ma wkręt albo ktoś inny i ta rozmowa idzie na jakieś inne tory, to już zaczynam się bardzo niepokoić, bo nie wiadomo, czy to w ogóle dojdziemy do tego miejsca, do którego mieliśmy dojść. I są takie osoby wśród nas, które po prostu potrzebują planu, potrzebują zorganizowania. I zobaczcie, ja robiłam sobie takie studium biblijne, dzisiaj go nie będziemy robić, ale zachęcam was bardzo do tego. Robiłam sobie studium biblijne wszystkich wersetów, gdzie jest napisane o Panu Bogu, o tym, że On stworzył rzeczy w porządku, o tym, że On jest absolutnie zorganizowany, przemyślany, że On jest świadomy wszystkiego, wszelkich planów, że On lubi planować, bo to są takie osoby, które lubią planować. Mój mąż, słuchajcie, wstaje rano, to jego jednym marzeniem jest zawsze jedno i to samo. Zaplanujmy ten dzień. Jeśli wczoraj żeśmy go nie zaplanowali, to dzisiaj to zróbmy. Dlatego, że to jest jego język, w jaki sposób on funkcjonuje. I jest wielu z nas takich, którzy właśnie tak funkcjonują. I najlepiej zrobić sobie listę. Zrobię to, a później będę odhaczać. Cyk, 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 cyk. I jak odhaczam, to mam takie yes! Po prostu taka satysfakcja. Po prostu odhaczyłem. Są tacy wśród nas? Kto tak lubi robić, przyznacie? No, absolutnie, absolutnie. Są takie osoby i one w związku z tym, słuchajcie, nie dziwić im się w ogóle, że jak przychodzą nabożeństwa do kościoła, no to oczekują, że będzie jakiś plan. No. Ale przyjechała kwiecień i nie wiadomo, co z tego będzie. No zupełnie, ale słuchajcie, ja się dużo nauczyłam przez 20 lat od mojego męża, więc jest duża szansa, że będę jakiegoś planu się trzymać. Jest nadzieja, słuchajcie. Tak, więc są takie osoby i wy też nim jesteście właśnie, że potrzebujecie pewnego planu, potrzebujecie porządku, potrzebujecie zorganizowania. Więc jeśli chodzi, jak to mój mąż mówi, jeśli chodzi o robienie rzeczy spontanicznie, to je zaplanujmy. To jest nasze ulubione powiedzenie w naszym domu, żony, zaplanujmy spontaniczność. Zaplanujmy. Bo ja jestem osobą, która uwielbia spontaniczność. Są takie osoby pośród nas, które uwielbiają spontaniczność. One się nie trzymają planu, one nie są zorganizowane. Dla nich, wiecie, po prostu duch powie je tam. I wiecie, tu spontanicznie jestem w stanie się zdecydować na coś. W ogóle najlepiej, najlepszy jest fan, jak zrobimy coś spontanicznie. Wymyślimy coś, zrobimy, to będzie ekstra, to w ogóle przynosi dużo radości. Wiecie, to są takie osoby, które często lubią w ogóle się bawić, lubią, żeby była dobra atmosfera. Jak wchodzi taki człowiek, na przykład robi szkolenie, to dla niego jest najważniejsze, żeby ludzie się dobrze zaangażowali, żeby się dobrze bawili, żeby było lekko, fajnie i przyjemnie. Niekoniecznie do końca merytorycznie, ale żeby było przyjemnie, ciekawie, bo to są niektórzy z nas, którzy zostali dokładnie tak stworzeni. Oni są wizjonerami, mają wizję. Dzisiaj widzą tą wizję tego domu, a jutro już chcą, żeby ten dom stał. Kompletnie nie wiedzą, że jeszcze jest taka droga do pokonania. Wiecie, że żeby ten dom tam stanął, to ileś jeszcze miesięcy. Ja mam takie cudne rozmowy z moim mężem. Chodzimy sobie na spacery i ja mu opowiadam. Mężu, widzę to. I wiesz, i w tym miejscu to widzę to i tamto. I w ogóle to. I w ogóle to się wiąże z tym i z tamtym. I mój mąż mnie słucha. I mówi, aha, dobra. Tak, no, to powiem ci tak, jesteś na plus 70. Ja mówię tak, on mówi no. Powiem ci, gdzie my jesteśmy teraz, w naszym życiu. Ja mówię no, powiedz, minus 20. Więc trzeba będzie jeszcze 90 kroków pomiędzy zrobić do tego miejsca, o którym ty dzisiaj mówisz. Ja mówię dobrze. I mówię, kto wykona te 90 kroków? Mówię, oczywiście ty, mężu, bo ty wszystko zaplanujesz. Absolutnie, to są takie osoby, które po prostu są skarbami. One zorganizują, one zaplanują, one zobaczą wszystkie kroki. My, tacy spontaniczni, wizjonerzy, my mamy wizję, my widzimy, wiecie, perspektywa. Nie wiemy nawet do końca, jak to umieścić, w jakim roku. Wiemy, że gdzieś w przyszłości, ale widzimy, nie?
Widzimy.
Widzimy. Do czego jesteśmy też potrzebni jakoś spontanicznie? Do tego, żeby popychać rzeczy do przodu, tak? Żeby po prostu, żeby pędzić, żeby uruchamiać rzeczy. Takie osoby są bardzo, bardzo potrzebne. Ale to są też osoby właśnie, które mają bardzo duże poczucie na przykład wolności. Tak Pan Bóg nas stworzył. W związku z czym, gdziekolwiek wchodzimy, gdziekolwiek jesteśmy, pytamy się, jakie są opcje. Więc zorganizowany się pyta, jaki jest plan i on się z chęcią dostosuje. A ktoś spontaniczny wchodzi i mówi, jakie są dla mnie opcje, bo chciałbym mieć wolność. A jak nie mam miejsca w wolności, nie ma tu wolności w tym miejscu, w tym kościele, w tej rodzinie, gdziekolwiek, w tej pracy na przykład, no to ja się tu uduszę. Po prostu ja nie jestem w stanie tu utrzymać, nie? W związku z tym, nie, tu nie ma żadnych opcji w ogóle, nie, absolutnie. Trzeba dać wolność. Tam, gdzie Duch Pana, tam jest wolność. I teraz zobaczcie, ile wersetów mówiących o wolności. Pan Bóg też ma w sobie wolność i spontaniczność. Bo On robi rzeczy też spontanicznie. On jest tym, który też kocha wolność. Ale w nas powkładał różne cząstki siebie i stworzył nas w najróżniejszy sposób. Niektórzy z nas zostali stworzeni w taki sposób, że uwielbiają analizować. Uwielbiają zadawać pytania. Uwielbiają się pytać, a co, dlaczego, po co. To są takie dzieci, które w szkole, jak pani wprowadza temat i mówi, dzisiaj jest temat na tablicy taki, to Jasia taki się zgłasza i mówi, dlaczego, a po co, a czemu, czemu taki plan na przykład. I jak nie rozumiemy, że Pan Bóg nas stworzył z takimi, dokładnie z takim zaprogramowaniem w środku, że my lubimy analizować, wiecie, my to też widzimy w Biblii, wszyscy ci, którzy, Asaf był takim jednym psalmistą, który pisał różnego rodzaju pieśni, które mówią o tym, co Pan Bóg zrobił, jest analiza tego, co się wydarzyło w przyszłości i dziękczynienie zaraz do Boga, dlatego, że widzi całą ścieżkę Bożego działania i Bożej wierności. Ludzie, którzy analizują, to oni są takimi ludźmi, którzy są w stanie zobaczyć pewne połączenia, są w stanie zobaczyć, co działa, a co nie działa. Ja zawsze się śmieję, że mój mąż jest pierwszą osobą, bo on też jest taką osobą, która analizuje, więc on jest pierwszą osobą, która ci powie, że siedzisz na koniu, który dawno zdech. Jeśli tak jest, to on ci powie. On się nie będzie wcale, wiecie, zastanawiał, on to zobaczy. Chłopie, może działało to dla ciebie ileś lat temu, ale dzisiaj to dla ciebie kompletnie nie działa. Takie osoby są wśród nas, które analizują, które się zadają pytania, tak? Czy to ma sens w ogóle, co my robimy? W ogóle dokąd my chcemy dojść? I wiecie, jak nie rozumiemy tego, to myślimy sobie, wkurzający są ci ludzie. Po prostu, no my mamy wizję, my chcemy iść do przodu, nie? Po prostu Bóg nam coś powiedział, a ten przychodzi i mówi, czy to ma sens. No chłopie, Bóg to powiedział. Wiesz, ale my działamy jako ciało. Ja mam cząstkę i tylko cząstkę. I nie wiem, jakby ci się wydawało, że ta cząstka jest ogromna, znacząca, wielka, to i tak to jest cząstka. I tak to jest cząstka. Inni ludzie mają inne cząstki. Oni mogą ci pomóc, jeżeli otworzymy się na to, co inni ludzie mają, jakiego rodzaju dary mają, jak nimi mogą służyć, to będzie w stanie nam to usłużyć. Będziemy w stanie uzupełniać się, będziemy w stanie patrzeć na siebie z radością, a nie, że no, wkurzający, znowu się pyta po prostu, ekspres do kawy się zepsuł w kościele i ten zamiast przyjść go naprawić, to stoi nad tym ekspresem i pyta się, kto ostatni go używał. No po prostu, no przecież trzeba naprawić ten ekspres, a ten stoi i jeszcze, no przyszła ta Basia i mówi, że to ona używała, no zamiast się wziąć za naprawę, to on się pyta tej Basi, a co ostatnio wcisnęłaś? A co ostatnio robiłaś? No bo analizuje. Dlaczego? Bo chce wiedzieć, jak to się stało, że ten ekspres się zepsuł i jak go naprawić. Wiesz, spontaniczny to przyjdzie od razu, już wiesz, nigdy nie robił ekspresu, ale już ma tutaj ręce zaciśnięte, nie? Po prostu już on już się tam zabiera, po prostu już zaczyna, chłopie, robisz to? Nie, ale jak już nauczymy się w trakcie, nie? Po prostu już tu, możesz tam filmik sobie taki tu otworzę, odpalę, tutaj coś mi pokazuje, że trzeba po prostu ten, nie? A ktoś inny przychodził, tak weźcie, a tu trzeba zaplanować takie rozłożenie tego ekspresu, nie? przyjdzie tak zorganizowany, tak weźcie, popsujecie jeszcze bardziej, to trzeba po prostu się do tego zabrać, nie? Trzeba po prostu, wiecie, przeczytać instrukcję. Czytaliście instrukcję? Weźcie instrukcję, przeczytajcie, nie? Wiecie, tak jak w domu gramy w gry planszowe i zawsze jak przychodzi nowa gra planszowa, to ja i mój syn młodszy Noe, którzy jesteśmy spontanicznie w rodzinie, mówimy, otwieramy i gramy. A mój starszy syn, 16-letni oraz mój mąż, którzy są zorganizowani, zaplanowani i analizujący, mówią, zaraz, a kto przeczytał instrukcję? A o co chodzi w ogóle w tej grze? I my znamy, dowiemy się w trakcie, zaczynamy grać, nie? A ten, nie, trzeba tu przeczytać. I oczywiście na czym, słuchajcie, mnie i Noego zawsze łapie mój mąż i mój starszy syn. Jak ja gram sama z Noem w grę, to my sobie gramy w tą grę, oni przychodzą, stają nad nami i mówią tak. Aha, znowu żeście zmienili zasady gry. On mówi, nie, co żeśmy ze zmienili? No to nie jest tak w ogóle. I wiecie, tłumaczy nam i my z Noem, no rzeczywiście, ale to co wymyśliliśmy jest fajne. Więc bardzo fajnie nam się to gra. Słuchajcie, jesteśmy po prostu różni. Jesteśmy absolutnie różni. Pan Bóg nas stworzył z jakiegoś powodu w taki sposób. Z jakiegoś powodu jesteśmy tak różnorodni. Jak tego nie rozumiesz, to będzie cię to frustrować. Po prostu będziesz myślał, skapcaniali ci ludzie po prostu zorganizowani. Ciągle tylko chcą jakąś po prostu plan i coś, co działa 20 lat, a my tutaj po prostu chcemy, wiecie, do przodu i nie wiadomo co. A my potrzebujemy po prostu siebie nawzajem. Zobaczcie, dobra, dokończę ten wątek, bo już chcę przeskoczyć na następny. Zobaczcie, że w tej naszej duszy, tak jak Pan Bóg nas stworzył, w tych naszych warstwach, są też ludzie, którzy są przede wszystkim nastawieni na innych ludzi. Więc oni przede wszystkim wchodzą i widzą ludzi. Nie tam ekspert się zepsuł, nie tam wizja, cokolwiek. Ludzie. Po prostu ludzie. Tak? O, chyba Maniek chyba się ma gorzej, pójdę się zapytać, jak się ma. O, coś, co chyba trzeba zrobić herbatę. O, słuchajcie, o, zatroszczę się o tego i o tamtego, nie? O, pastor wygląda, jakby go przejechał czołg, trzeba się chyba za niego pomodlić. Dobra, już zacznę się modlić w duchu. Wiecie, oni wchodzą i po prostu widzą ludzi. Dla nich przede wszystkim liczą się ludzie, liczy się atmosfera. Wiesz, jak są w pracy, w której jest jakiś taki niefajna atmosfera, w której na przykład szefowie są bardzo tacy bardzo zasadniczy, tacy powiedzmy mało w cudzysłowie relacyjni, tak? Że po prostu na przykład zadaniowi, są zorganizowani, zaplanowani zadaniowi, ale jeszcze w tym wszystkim mogą w jakiś sposób mieć taki sposób komunikacji, który nie do końca uwalnia szacunek. Dla osoby nastawionej na drugiego człowieka to będzie po prostu najgorsza rzecz, która może ją spotkać w życiu. I najgorsza trauma. I tego też musimy być świadomi. Co przynosi z powodu tego, jak została skonstruowana nasza dusza, co przynosi największy torment do naszego życia. Dla takiego człowieka, nastawionego na drugiego człowieka, jeśli ktoś go nie szanuje, ktoś go wykorzystuje, ktoś narusza jego granice, ktoś jest nieprzyjemny, to będą rzeczy, które będą przynosić traumę. Dlatego, że są ci ludzie po prostu bardzo, bardzo na to wrażliwi. I Pan Bóg nas stworzył dla jakiegoś celu też, żebyśmy tacy byli. Po co ma takie różne części w naszej duszy powkładał? Zobaczcie, są pasterze, którzy w kościele patrzą na innych ludzi, patrzą na owce. Oni są przede wszystkim zainteresowani, czy te wszystkie owce pójdą z nami. Wiecie, nasz mój kochany Marek Sobotka, który jest w moim kościele w SH Południe w Warszawie, on uwielbia chodzić na retyki. Wiecie, co to są retyki? To jest taki prawdziwy wypas owiec. W Polsce okazuje się, że istnieje tylko 2 czy 3 rodziny pasterskie, które to robią. Cała reszta, o której my wiemy, widzimy gdzieś, to są tak zwani hodowcy owiec. A to jest zupełnie co innego. Hodowca owiec hoduje tą owcę, wiecie, na to, żeby mieć z niej korzyść, oddaje, powierza różnym osobom, żeby po prostu się zajmowały tą owcą, żeby ona jak najwięcej przyniosła mleka, sera, czegokolwiek, ponieważ chce po prostu z tej owcy wydoić. Pasterze, prawdziwi pasterze kochają owce. Więc te dwie, trzy rodziny, z którymi chodzi mój pastor na takie retyki, czyli on sobie idzie na takie 4 dni, idą 150 kilometrów z owcami, przeprowadzają te owce, wiecie, całe stado, żeby one sobie mogły zjeść. I Marek zawsze wraca i mówi, no po prostu zachwycam się tym, jak ci pasterze klękają przy owcy, na jej wysokości, przy tym zwierzątko, rozumiecie? Klękają. Nie? I po prostu i tej owieczce coś tam pomagają, bo się zaplątała nóżka albo coś i zawsze na tej wysokości i łapią zawsze z nią kontakt wzrokowy. I jak pytasz się tego pasterza, Marek mówi, wiele razy się ich pytali, dlaczego wy to robicie? Pasterz odpowiadają, ja kocham owce. Ja to robię z miłości. Kocham owce. I wiecie, przeprowadzę całe stado. Bardzo dużo jest różnych rzeczy, które można się nauczyć. Jest taka kobietka, Magda Kamińska się nazywa. Jak ktoś z was chciałby pójść na redyk, to zgłoście się do niej. Ona zabiera ludzi na redyki. Bo jest mnóstwo rzeczy, których się nauczysz podczas takiego wypasu z taką prawdziwą pasterską rodziną. I wiele rzeczy cię zaskoczy. Będziesz widział, będziesz myślał, o matko, to naprawdę tak wygląda wypas owiec? Ja sobie to zupełnie inaczej wyobrażałem. W jaki sposób pasterz traktuje te owce, jaką ma relację z nimi. I to są wszyscy ci ludzie między nami, którzy zostali powołani do tego, żeby mieć pasterskie serce, żeby zwracać uwagę na innych i dla nich drugi człowiek jest najważniejszy. Więc oni zaraz wszystko zobaczą, oni będą się patrzeć w oczy, oni będą widzieć, jak masz gorszy czas, oni będą się troszczyć. Więc jak ktoś przyjdzie z wielką wizją, powie zmiana w kościele, robimy teraz to i tamto, po prostu teraz najlepiej to. I pasterz od razu się odezwie, słuchajcie, po prostu weźcie, jaka zmiana, o czym wy mówicie? No idziemy na ulicę ewangelizować, jest czas, żeby teraz wszystkich ewangelizować, wszyscy wychodzimy, wszyscy teraz idziemy i mówimy i będziemy tych ludzi do kościoła. Bardzo dobra rzecz, ewangelizacja taka prawda. Ale pasterz mówi tak, słuchajcie, Zośka ma depresję. Weźcie, po prostu jak ją weźmiecie na tą ulicę, to ona jeszcze ludzi depresją zarazi, a nie zewangelizuje w ogóle. Wiecie, i pasterz będzie po prostu myślał o ludziach. On będzie myślał o ludziach. Ale są ci spontaniczni wizjonerzy pomiędzy nami, którzy mają wizję. Więc oni będą widzieć, że gdzieś Pan Bóg nas pcha. Po prostu idźmy w tym kierunku. Będzie chciał po prostu, żeby pójść w tym kierunku, nie? Więc będzie jakieś napięcie. I zobaczcie, i że jest mnóstwo napięć w kościele i w rodzinach też z powodu naszej różnorodności. I wiesz, ten spontaniczny, ten przywódca będzie się z tym pasterzem tam, będą się troszeczkę szamotać w jedną i w drugą stronę, a nauczyciel przyjdzie i powie, czytaliście Słowo Boże? W ogóle jest to w Słowie Bożym, co wy robicie? Bo dla niego jest najważniejsze Słowo Boże. Czy to jest napisane w Słowie Bożym? W Słowie Bożym. A prorok przyjdzie i powie, nie słuchajcie, czy tu jest Boża obecność? Sprowadźmy Bożą obecność, bo jak sprowadzimy Bożą obecność, to wszystko wyląduje we właściwym miejscu. Po prostu zróbmy tutaj takie lądowisko dla Bożej obecności. To będzie po prostu najlepsze. 24 godziny na dobę, modlitwa i to sprowadzi po prostu Bożą obecność. To jest najważniejsze. Zobaczcie, wszystkie wasze problemy znikną. Zobaczycie, nie? A ewangelista powie, jakie tam, co wy tam, wychodzić, służyć, zapomnieć już się o sobie, dopiero wtedy wasze problemy poznikają. Zobaczcie, każdy ma zupełnie inną wizję, bo jesteśmy totalnie różni. Mamy inne potrzeby, mamy inne wartości. Wiecie, zwracamy uwagę po prostu na inne rzeczy, dlatego, że jesteśmy ciałem. Nie po to, żeby nawzajem się, wiecie, frustrować, eliminować sobą, wiecie, mówić, nie, ten to po prostu poszedł w krzaczory takie, że nie wiem co, tylko po prostu jedno mu w głowie. Po to, żeby się słuchać nawzajem, po to, żeby się uzupełniać. Bo kiedy jesteśmy razem jako ciało, to wtedy możemy uwolnić też coś niezwykłego. Naprawdę możemy uwolnić coś niezwykłego, jeżeli zaczniemy siebie nawzajem doceniać. I teraz zobaczcie, Pan Bóg nas okablował w naszym duchu też jak takie domy. Więc ja powiem wam o takim bardzo prostym podziale, który dla mnie jest bardzo prosty, czytelny, a jednocześnie zostaje nam w głowie, po to, żebyśmy w swojej drodze z Panem Bogiem mogli też zadawać mu pytania pod tym kątem, kiedy zaczyna do nas mówić, kiedy chcemy go słyszeć, żebyśmy mogli też zrozumieć, że jesteśmy różni. To nie jest tak, słuchajcie, że jak zostaliśmy stworzeni w jakiś sposób i mamy do czegoś tendencję, jest nam po prostu łatwiej. to nie znaczy, że my się nie jesteśmy w stanie inne rzeczy nauczyć. Albo to nie znaczy, że jak Pan Bóg mówi do mnie przez jakiś kanał i mówi częściej niż przez inne, to nie znaczy, że w inny sposób nie jestem w stanie Pana Boga usłyszeć. Jesteśmy w stanie, możemy się rozwijać, ale potrzebujemy sobie zdać sprawę z tego, co jest dla nas naturalne i że to jest całkowicie okej. I nie porównywać się z nikim, nie porównywać Zosi, Kasi, Basi z kimkolwiek, z Jankiem czy z Zenkiem, bo jesteśmy po prostu bardzo różnie przez Pana Boga stworzeni i w nas są bardzo różne kanały pootwierane, jeśli chodzi o słyszenie Jego głosu. Więc na potrzeby tego warsztatu i tej różnorodności, którą chcę Wam pokazać, chcę Wam opowiedzieć o tym, że część z nas, wszystkich dzieci, córek i synów Bożych, kiedy słuchamy Bożego głosu, część z nas jest widzącymi. I co to jest, kto to jest widzący? Widzący widzi. Więc wiesz, on wstaje i mówi, miałem obraz. Miałem obraz, albo śniło mi się, albo no i teraz chciałem Wam opowiedzieć taką przypowieść, taką bajkę. Wiecie, wstają i mówią, widzę. Ja widzę. To jest pierwsze słowo, które wychodzi im z ust. Ja widzę. Ja widzę. To nie znaczy, że wiecie, że reszta z nas, która nie ma tak regularnie obrazów, nie może zobaczyć. Możemy się w tym, tak jak Wam powiedziałam, rozwijać. Pan Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy rozwijali się. Niektórzy z nas mają to właśnie w taki sposób, że jest to dla nich całkowicie naturalne, że oni widzą. To jest kanał, przez który często Pan Bóg do nich mówi. W Biblii jest takie rozróżnienie na cały taki, panie, wziąłem go ze sobą, studium, możecie sobie też zrobić, studium na temat widzących oraz proroków. Dlatego, że jest bardzo jasny podział pokazany w Biblii na tych, którzy są widzący i tych, którzy są prorokami. Czyli na przykład o Samuelu jest mowa, że był jednocześnie prorokiem i widzącym, więc są takie osoby, o których Biblia mówi, że były jednocześnie prorokami i widzącymi. Generalnie jak jesteś osobą widzącą, to jesteś też osobą proroczą. Ale nie zawsze tak jest, że osoba prorocza jest osobą widzącą. Czyli nie zawsze tak jest, że osoby prorocze mają regularnie i konsekwentnie obrazy najróżniejszego rodzaju od Pana Boga i jest to częste i regularne. Nie zawsze tak jest. To nie znaczy, że nie możemy się w tym ćwiczyć, ale niektórzy z nas mają to bardziej naturalnie niż inni. Dla nich naturalnym językiem jest ja widzę. Ja widzę. Więc po prostu widzisz. Mówisz, ja widzę, zobaczyłam dzisiaj, śniło mi się, mam taki obraz, stajesz i zawsze jest po prostu to obrazami. Są między nami tacy, którzy słyszą. W związku z tym ty jesteś osobą, która słyszy. Więc możesz usłyszeć jakiś werset, możesz usłyszeć, jak Pan Bóg coś mówi, jakieś zdanie. Możesz usłyszeć, jak coś do ciebie mówi. Jesteś osobą, która słyszy go wewnątrz. Może być też tak, że Pan Bóg otworzy twoje uszy naturalne i będziesz też słyszał słyszącym głosem. Możemy go słyszeć, jego słyszalny głos albo wewnętrzny głos. Ale większość przychodzi do nas werbalnie. Ci, którzy są słyszący, to po prostu do nich przychodzą rzeczy jak najbardziej werbalnie. Więc staje sobie taka osoba w kościele, która jest widząca, mówi, miałam sen, miałam obraz, mam taki przed sobą film mi się wyświetla i ja teraz się podzielę tym filmem i ktoś z boku, który głównie słyszy, tak patrzy i myśli sobie, ale fajnie, że ma tyle obrazów, tyle ma tego i w ogóle, a ja to jestem taki, co? Taki basic. Ja to jestem słyszący. Co to jest? No. U ciebie to jest główny być może kanał, w którym zostałeś okablowany. I w związku z tym jesteś słyszący. Możesz być trochę słyszący i trochę widzący. Są też tacy, którzy są trochę słyszący, trochę widzący. Czasem mają taki tryb, czasem mają taki tryb. Ale jesteśmy bardzo, bardzo w tym różni. Możesz być osobą, która jest czująca. To jest inny kanał, przez który Pan Bóg do ciebie mówi. Bardzo często osoby, które mają pasterskie serca, są też czującymi osobami, dlatego że Pan Bóg też często do nich mówi przez współczucie, przez najróżniejszego rodzaju empatię, bo mają bardzo dużą empatię w sobie, więc pamiętam, był taki czas, to na pewno wam opowiadałam, kiedy Pan Bóg mnie zachęcał do tego, żebym się modliła za osoby chore na ulicy. I ponieważ jestem też osobą czującą, w związku z czym za każdym razem, kiedy przechodziłam koło kogoś, kto był chory, to płakałam. Nie byłam w stanie po prostu zatrzymać potoku łez. I przez jakiś czas to się działo, aż zaczęłam pytać Ducha Świętego, co on takiego robi. I powiedział do mnie, działam, mówię do ciebie przez współczucie, które wlewam w twoje serce i przez tą wrażliwość. Za każdym razem, kiedy mijasz osobę chorą, ja mówię, co ja mam z tym zrobić, chcę, żebyś zaczęła się za nich modlić. Więc to był czas, kiedy uruchomił mnie Pan Bóg do tego, żebym się modliła za osoby na ulicy, działał przez współczucie. Więc osoba czująca, ona czuje. Więc ona wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i mówi, czujecie to? Czujecie tą atmosferę? Nie, albo nie czuję. Nie czuję, tak ten poczuć, nie? Wiesz, takie sytuacje się potem właśnie zdarzyły. To jest prawdziwa sytuacja. Trzy kobitki wyjechały do Izraela. W tym Izraelu będąc, dwie z nich były czujące, a jedna nie była czująca. Więc te dwie czujące mówiły ciągle tej trzeciej. Ty po prostu czujesz, po prostu, ale to było niesamowite, nie? Po prostu poczułaś w tym miejscu, żeby weszły, po prostu jakiś portal chyba był otworzony. Weź, to było takie niesamowite. Ta trzecia nieczująca pierwszego dnia. Głupio jej było mówić, że ona nic nie czuła, więc mówiła, no, czuję, czuję. A drugiego dnia stwierdziła, czy tam trzeciego, że już ma dosyć tego, nie? Po prostu ona nic nie czuje, nie? No i tak zaczęłam mówić, czułeś się znowu, to ona mówi, nie, właściwie tutaj nic nie czuję. Naprawdę, naprawdę, absolutnie. Możesz nic nie czuć. Możesz stać sobie na nabożeństwie, obok ciebie Ewa się turla, albo ktoś inny ze śmiechu. Tutaj, po tej stronie, ktoś się przewrócił do tyłu albo do przodu. Nie wiadomo, niektórzy mają teologię, w którą stronę się przewrócić, żeby to był Duch Święty. Ale będąc ostatnio nad morzem, stwierdziłam, spróbuj rzeczywiście sobie to zaplanować, jak przychodzi taka fala, która cię zaczyna poniewierać. I wtedy pamiętaj, że do przodu to jest święte na przykład, a do tyłu nieświęte. Jak cię przyjdzie i sponiewiera, to i tak cię sponiewiera. Ale tak stoisz sobie, tutaj jest jeden sponiewierany, tutaj drugi się śmieje, a ty stoisz zamarznięty po prostu. I myślisz sobie, nic nie czuję. Nic nie czuję. Wiesz, pół biedy, jak to jesteś ty, pół biedy, bo mówię o tym, że czasem niestety zdarza się tak, że ktoś jest taki czujący i widzący w kościele i on przeżywa, ma niesamowite te, wstaje, otrzepuje się i patrzy na Zenka, który stoi w środku kościoła, cały zamarznięty, nie? I myśli sobie, co z nim nie tak? Bo trudno jest nam czasem zrozumieć, że jesteśmy kompletnie różni. I potrzebujemy to zrozumieć, dać ludziom wolność. O, Duchu Święty, a co ty robisz teraz w Zenka życiu? Nagle patrzysz, a tam taki słup z nieba, który go całkowicie przykrył. I Zenek jest sobie w takim pokoju szalonym i cały zamarzł. I w ogóle nawet nie chce się ruszyć. Po prostu zastygł. Jakbyś go zapytał, Zenek, jak ci tam było na tym? Ty wiesz, co tak mi fajnie było. A nie, nic nie czułem. Nie, nic, ale zostałem. Dobrze było mi. Okej było. To jest taki język Zenka, który nie jest czujący, widzący, słyszący. Jesteśmy bardzo różni.
Może być.
Tak, jest okej, albo nie jest okej. Może być. Wiecie, jak nie mamy tego zrozumienia, to zaczynamy oceniać, osądzać, zaczynamy myśleć, że coś jest nie tak. Kiedy rozumiemy, że jesteśmy różnorodni, to pytamy się Ducha Świętego, co On robi. Błogosławimy siebie nawzajem, przyjmujemy siebie takim, jakim jesteśmy. Przyjmujesz siebie, okej, ten się dzisiaj tutaj tarza, ten się tutaj tarza, tam jakaś fala przeszła. A ja dzisiaj sobie stoję, zastygnięty. Duchu Święty, co robisz? A Duch Święty mówi do ciebie. Chcę z tobą pogadać w jakiejś sytuacji. Chcę coś zrobić w twoim życiu. A on ma bardzo różne kanały. Najróżniejsze kanały. I są pośród nas jeszcze są słyszący, widzący, czujący, ale są jeszcze, słuchajcie, wiedzący. I ci wiedzący, to często są właśnie ci, którzy stoją i się absolutnie nie ruszają, nie podnoszą rąk,
Nie, nie robią, nie wiadomo co.
Nie dlatego, że po prostu są mniej duchowi, albo coś z nimi jest nie tak, albo jakaś blokada jest po prostu do zdjęcia z nich. Oni zostali w taki sposób okablowani przez Pana Boga. Oni są tymi, którzy wiedzą. Więc oni nawet w momencie, kiedy przyjdziesz i zadasz im pytanie, co ci Bóg powiedział podczas nabożeństwa, to oni mogą ci powiedzieć nic. Nie, nie wiem. A kiedy zadasz mu pytanie, a jakie miałeś myśli podczas tej modlitwy? A, myślałem o tym, tym i tamtym. I okazuje się, że w tych myślach był Pan Bóg. My czasem nawet niewłaściwym językiem zadajemy sobie pytania w dobrej wierze. Chcemy wiedzieć, co Pan Bóg robi, ale często właśnie zadajemy pytanie, które kogoś krępuje, dlatego że to nie jest jego język, bo on jest osobą wiedzącą. Osoba wiedząca wie rzeczy. Mój mąż jest osobą wiedzącą. W związku z czym on w czasie nabożeństwa, w czasie uwielbienia, to nie jest tak, że on się nigdy nie kiwa albo wiecie, nigdy nie śpiewa, nie o tym mówię, tylko on nie jest osobą, która się turla, która się tarza, która się przewraca. On po prostu jest w Bożej obecności, a potem przychodzimy, zaczynamy ze sobą rozmawiać, rozmawiamy ze sobą, okazuje się, że mój mąż ma niesamowitą mądrość od Boga, niesamowitą perspektywę, która jest po prostu totalnie dla mnie spójna z tym, jaki Bóg jest. I on tego by nie nazwał nawet, że to Bóg do niego powiedział. On po prostu ma takie myśli, albo on po prostu coś wie. Osoby wiedzące są napełniane przez Boga. Często w takim pokoju szalonym dostają przekonania, dostają różnego rodzaju strategie dotyczącą jakichś rzeczy. One często myślą, że to nawet nie jest Pan Bóg. Bo pewne rzeczy spływają na nich i oni wiedzą to. Dlatego, że jesteśmy tak różnorodnie, słuchajcie, stworzeni. I Panu Bogu jest to potrzebne. Potrzebny jest i ten, który się darza, i ten, który się nie darza, ten, który czuje, i ten, który słyszy, i ten, który widzi. Dlatego, że to jest coś, z czym On nas stworzył. Jego różnorodność jest piękna. I kiedy zaczynamy widzieć to takimi oczami, że wow, po prostu ten człowiek to jest niesamowity. Po prostu ciekawa jestem, co Bóg robi w jego życiu, kiedy on tak stoi. Ciekawa jestem, co Bóg robi w życiu Jolki, kiedy to się tak tarza. Nie? Po prostu, więc my jesteśmy totalnie inni. Schodzimy się jako Kościół, jako ciało i możemy słuchać się nawzajem i dawać sobie też takie miejsce docenienia tego, że to jest niezwykłe, co jest na tym człowieku. I znowu zobaczysz to, co jest na tym człowieku, zobaczysz jego dar, przyjmiesz go z jego darem z powodu tego, że jest to dar mocy, który jest na nim. I dostaniesz błogosławieństwo, które płynie z tego daru. Będziecie to uzupełniać. Zobaczysz, w jaki sposób ten obrazek ze sobą się składa. Więc kiedy uczymy się słuchać Bożego głosu i możemy siebie też przeprowadzać przez takie ćwiczenia, przez które ja was przeprowadzę na następnej sesji, bo ta się już kończy, bo jest druga. Więc po obiedzie będzie to czas aktywnej wody. Nie będziemy w ogóle siedzieć. Będę was przeprowadzać przez najróżniejszego rodzaju ćwiczenia. To chcę, żebyście pamiętali o tym, że Bóg może do ciebie powiedzieć coś, możesz to usłyszeć. Bóg może ci pokazać obraz, możesz to zobaczyć. Bóg może do ciebie też przemówić jakimś uczuciem, możesz coś poczuć. Może być tak, że poczujesz, osoby czujące często czują pewnego rodzaju uczucia, które są w danym pomieszczeniu, albo na przykład stają przed kimś i na przykład czują jakiegoś rodzaju zmagania. Jeżeli jest tak, że czujesz zmaganie, że czujesz, czasem możesz poczuć smutek, czasem możesz poczuć jakiegoś rodzaju cierpienie czy ból, bo jesteśmy osobami czującymi, które po prostu wyczuwają takie rzeczy, to nie mów tego, co widzisz, co w tym momencie odczuwasz, tylko powiedz przeciwieństwo tego. Uwolnij błogosławieństwo nad tą osobą. Będę wam pokazywać, w jaki sposób to zrobić, kiedy będziemy robić to ćwiczenie w następnej sesji. Ale zdarza się, że my po prostu jesteśmy w stanie coś poczuć. Możemy poczuć radość, możemy poczuć różnego rodzaju rzeczy, możemy poczuć też ból w jakiejś części ciała. Okaże się, że to jest słowo wiedzy dotyczące kogoś, kto ma z czymś problem i trzeba się o niego pomodlić. Możemy mieć najróżniejszego rodzaju kanały, przez które Bóg może do nas mówić. A może być tak, że jesteś osobą wiedzącą. Więc to ćwiczenie, które będziemy wykonywać i ty będziesz je wykonywać, będziesz po prostu wiedział albo powiesz to, co pierwsze pomyślisz sobie i nie musisz wcale tego rozkminiać w tym momencie, czy to jest Pan Bóg, czy to nie jest Pan Bóg, dlatego, że uczymy się po prostu iść za tym, co Pan Bóg nam pokazuje. Ja zawsze mówię na wszelkich warsztatach proroczych, kiedy słyszymy, uczymy się słuchać Bożego głosu. Załóż, że Bóg do ciebie mówi. A jeśli Bóg do ciebie mówi, to załóż, że to, co dostałeś, to jest On. Jeśli okaże się, że to nie On, to coś się nauczysz. Jesteśmy po to, żeby popełniać błędy też i żeby się uczyć z nich. Ale stale się rozwijamy. Przez to się też rozwijamy. Więc jesteście piękni, jesteście różnorodni. Wasz pastor jest cudownie stworzony. Nawet jak nie podejrzewaliście. I wy jesteście też niesamowicie stworzeni. W waszych rodzinach wasze dzieci są niezwykłe. Patrzcie na nie takimi oczami, że Bóg stworzył niesamowicie różnorodnie nas wszystkich. Jest to piękny dar, przez który możemy wszyscy wzrastać jako ciało. A teraz słyszę. Amen.